pragnę, dodaj sił. Rozpal ogniem swym, chcę, byś we mnie był. Otwórz swoje niebo, Duchu, przyjdź. Objaw swoją miłość w życiu mym. Duchu Święty, dziś wzywam Cię. Niech Twa wola w moim życiu spełnia się.
Duchu Święty, Ty czynisz z naszej duszy i z naszego ciała swoją świątynię, mieszkanie, które Ty sam konsekrujesz i uświęcasz swoją obecnością. Niech wszystko wraz stanie się świątynią, w której Tobie spodoba się żyć i działać. Amen. Niech tak się stanie w naszym życiu. A my sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego, aby właśnie tę modlitwę także podpierać praktyką dnia codziennego, bo katechizm jest rzeczywistością jakże praktyczną. To nie tylko martwa litera prawa, ale to przede wszystkim ma być nasze życie. I aby wcielać te treści w życie, chcemy rozważać poszczególne prawdy. Jesteśmy przy 10 przykazaniach, przy przykazaniu nie zabijaj, piąte przykazanie dekalonu i dzisiaj jeden z ostatnich paragrafów mówiący o unikaniu wojny. Są to punkty w katechizmie 2307 do 2317. Te punkty staną się przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania, do którego serdecznie zapraszam już naszych drogich radiosłuchaczy. Wojna jest problemem moralnym, nie tylko politycznym czy militarnym. Jest złem, którego należy za wszelką cenę unikać. To tak zwana oczywista oczywistość. Ale świat nigdy nie był i niestety nie będzie idealny. Konflikty będą się zdarzały. Wojny na początku XXI wieku pokazują jakieś nowe oblicze okrucieństwa. Spójrzmy chociażby terroryzm, czystki etniczne czy religijne. Jak wielu prześladowany jest chrześcijan. Gwałtowne wojny domowe, masowe wypędzenia. Wojnę trzeba potępiać. Ale ubolewając nad złem wojny, nie wolno zamazywać pewnych etycznych granic. Trzeba pytać, kto jest agresorem, a kto ofiarą. Po czyjej stronie jest sprawiedliwość? W kwestii wojny Kościół ma podejście jednocześnie idealistyczne, jak i realistyczne. Z jednej strony Kościół usilnie wzywa wszystkich do modlitwy i działania, by dobroć Boża uwolniła nas od odwiecznego zniewolenia przez wojnę. Lecz z drugiej strony, na ile ludzie są grzesznikami, zagraża im niebezpieczeństwo wojny i będzie zagrażało aż do przyjścia Chrystusa. Dlatego też, tak długo jak będzie występować niebezpieczeństwo wojny i będzie brakowało kompetentnej oraz wyposażonej w odpowiednie możliwości władzy międzynarodowej, tak długo nie można odmawiać rządom prawa do słusznej obrony po wyczerpaniu wszystkich środków pokojowych rokowań. Te same zasady moralne stosują się do samoobrony podejmowanej przez narody, jak i tej realizowanej przez jednostki. Katechizm poświęca kilka punktów tak zwanej uprawnionej obronie. Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego zabójstwa. Z samoobrony może wynikać dwojaki skutek. Zachowanie własnego życia oraz zabójstwo napastnika. Pierwszy zamierzony, drugi niezamierzony. Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności. Jest zatem uprawnione domaganie się przestrzegania własnego prawa do życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszone zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios. Obrona staje się wręcz poważnym obowiązkiem tych, którzy są odpowiedzialni za życie innych. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności. Konieczna obrona nie jest zemstą, odwetem, ale wręcz wymogiem miłości względem niewinnych. Wojna jest grzesznym i barbarzyńskim wynalazkiem. Jest morderstwem na masową skalę. Jednakże pójście na wojnę może być czymś sprawiedliwym, jeśli stanowi konieczny sposób samoobrony. Celem wojny sprawiedliwej jest pokój. Celem nie jest zatem odbieranie życia, ale jego ochrona życia niewinnych ofiar agresji. Etyka katolicka głosi od czasów świętego Augustyna, czyli przez prawie 1700 lat, doktrynę tak zwanej wojny sprawiedliwej. Był to wyraz realizmu, mocowania się z tym właśnie problemem moralnym, jakim jest wojna. W tej klasycznej tradycji ocena etyczna użycia siły militarnej zależała od tego, kto się nią posługuje. Dlaczego? Z jakiego powodu? I w jaki sposób? Podstawowym założeniem było to, że rządzący podnoszą odpowiedzialność za życie, bezpieczeństwo, wspólne dobro powierzonych im osób. To zobowiązuje ich do wielu różnych działań, ale w pewnych okolicznościach także do użycia siły zbrojnej. Katechizm precyzuje warunki, które dopuszczają użycie siły. Nawiązują one do klasycznej teorii wojny sprawiedliwej. Potrzeba, aby szkoda wyrządzana przez napastnika była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna. Aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne. Aby były uzasadnione warunki powodzenia. Aby użycie broni nie pociągało za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia. wszelkie działania militarne, które zmierzają czy to do zniszczenia całych miast, czy też rozległych obszarów wraz z ich z mieszkańcami, są przestępstwem przeciwko Bogu i samemu człowiekowi. Ryzykiem nowoczesnej wojny jest stwarzanie okazji posiadaczom broni masowej zagłady, zwłaszcza atomowej, biologicznej lub chemicznej, do popełnienia takich zbrodni, czytamy w katechizmie. Nie jest prawdą, że na wojnie i w miłości wszystko jest dozwolone. Kościół i rozum ludzki stwierdzają trwałą ważność prawa moralnego podczas konfliktów zbrojnych. Gdyby nieszczęśliwym trafem wojna już się rozpoczęła, nie wszystko tym samym staje się dozwolone między przeciwnymi stronami. Na przykład należy szanować i traktować po ludzku ludność cywilną, rannych żołnierzy i jeńców. Działania w sposób zamierzony, sprzeczne z powszechnymi zasadami, podobnie jak nakazujące je zarządzenia, są zbrodniami. Nie wystarczy ślepe posłuszeństwo, by usprawiedliwić tych, którzy się im podporządkowują. Istnieje moralny obowiązek sprzeciwiania się rozkazom, które nakazują ludobójstwo, czytamy w katechizmie. Gromadzenie broni wydaje się wielu ludziom paradoksalnym sposobem powstrzymania ewentualnych przeciwników od wojny. Widzą w tym najbardziej skuteczny ze środków zdolnych zapewnić pokój między narodami. Wobec takiego odstraszającego zabiegu powinno się wysunąć poważne zastrzeżenia moralne. Wyścig zbrojeń nie zapewnia pokoju. Nie tylko nie eliminuje przyczyn wojny, ale może jej jeszcze nasilić. Wydawanie ogromnych sum na produkcję ciągle nowych rodzajów broni uniemożliwia przyjście z pomocą głodującej ludności. Spójrzmy chociaż na encyklikę Pawła VI, papieża Populorum Progressio, punkt 53, w którym między innymi właśnie porusza ten temat. Nadmierne zbrojenie może być przyczyną konfliktów i zwiększać ryzyko ich rozprzestrzeniania się. Wyścig zbrojeń stanowi najgroźniejszą plagę ludzkości, a równocześnie nieznośną krzywdę dla ubogich. Produkcja broni i handel nią dotykają wspólnego dobra narodów i wspólnoty międzynarodowej. Władze publiczne mają więc prawo i obowiązek ich ustawowego uregulowania. Dążenie do doraźnych interesów prywatnych lub zbiorowych nie może usprawiedliwić przedsięwzięć, które podsycają przemoc i konflikty między narodami oraz naruszają międzynarodowy porządek prawny, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Troska o pokój spoczywa na władzach państwowych, a także na każdym człowieku, który ma usuwać ze swego życia to, co jest korzeniem wszelkich zatargów między ludźmi. Każdy powinien niszczyć w sobie to, co stanowi źródło konfliktów zbrojnych. To jest nienawiść, niezdrową ambicję, pogardę dla człowieka, zazdrość, chęć zagarnięcia cudzego dobra, niesprawiedliwości, nadmierne nierówności w porządku gospodarczym lub społecznym, zazdrość, pożądliwość i pycha, które szkodliwie szerzą się między ludźmi i narodami, wciąż zagrażają pokojowi i powodują wojny. Wszystko to czyni się, by zlikwidować te nieporządki. Wszystko to przyczynia się do budowania pokoju i unikania wojny. Szczególnie gniew i nienawiść niszczą dobre oparte na szacunku, sprawiedliwości, miłości i relacji między ludźmi. Grzechy te leżą u źródeł wojen, gniew i nienawiść. Usuwanie gniewu i nienawiści ze swojego życia jest więc obowiązkiem ucznia Chrystusa. Nasz Pan, przypominając przekazanie nie zabijaj, domaga się pokoju serca i piętnuje niemoralność zbrodniczego gniewu i nienawiści. Gniew to pragnienie odwetu, zemszczenia się. Jeśli gniew posuwa się do dobrowolnego pragnienia zabójstwa lub ciężkiego zranienia bliźniego, stanowi poważne wykroczenie przeciw miłości, jest grzechem śmiertelnym. Pan mówi, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Przede wszystkim nienawiść niszczy pokój i prowadzi do wojen. Jest on przeciwieństwem miłości. Nienawiść do bliźniego jest grzechem, gdy człowiek dobrowolnie chce dla niego zła. Nienawiść jest grzechem ciężkim, gdy dobrowolnie życzy się bliźniemu poważnej szkody. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale. Nikt normalny nie chce przelewu krwi, ale są na świecie siły i szaleńcy, którzy zdobywają władzę po to, aby niszczyć. Ich powstrzymanie bywa obowiązkiem, dlatego między innymi służba wojskowa i armia jako takie są czymś koniecznym i etycznie w pełni uzasadnionym. Ci, którzy poświęcają się sprawie ojczyzny, służąc w wojsku, są sługami bezpieczeństwa i wolności narodów. Jeżeli wywiązują się należycie ze swoich zadań, prawdziwie przyczyniają się do dobra wspólnego narodu i utrwalenia pokoju. Pokój na ziemi, którego wszyscy ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli i pragną, nie może być budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga. Zwraca na to uwagę w encyklice Pacem in Terris Jan 23. Encyklika ta pochodzi z roku 1963. Ojciec Święty zabrał w niej głos w sprawie pokoju między wszystkimi narodami, opartego na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Była to pierwsza encyklika papieża adresowana nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Napisana niedługo po tym, gdy Jan XXIII odegrał rolę w zażegnaniu konfliktu kubańskiego między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. Konfliktu, który groził światu zagładą nuklearną. Wtedy wszyscy bali się wojny bardziej niż także i w czasach współczesnych. A ten niezwykły papież był pierwszym, który zdobył sobie ogólnoświatowy autorytet dzięki swej otwartości na wszystkich ludzi i wszystkie kultury. Jego encyklika o pokoju na ziemi wzywa do powszechnego rozbrojenia. Ale jej głównym celem nie jest potępienie wojny, ale opisanie warunków, które muszą być spełnione, by pokój zachować, a wojny unikać. Nie jest więc wyrazem naiwności, tylko realizmu, przekonania, że wojny rzadko kiedy można uniknąć w ostatniej chwili, że pokój to nie brak wojny, ale taki porządek świata, w którym ludzie bardzo od siebie różni i narody od siebie różne okazują sobie szacunek i nie żywią zamiaru zgnębienia tego, kto ich zdaniem nie ma racji. Lista warunków zachowania porządku stanowionego przez Pana Boga jest według Jana 23 dość długa, konkretna i obejmuje przede wszystkim nakazy przestrzegania zakorzenionych w prawie naturalnym praw człowieka, takich jak na przykład prawo do życia, ale i do odpowiedniego poziomu życia, prawo do wolności w poszukiwaniu prawdy, do wolności wyrażania i upowszechniania swoich poglądów oraz swobodnej twórczości artystycznej, prawo do wykształcenia oraz otrzymywania prawdziwych informacji o wydarzeniach życia publicznego, prawo do wychowania własnych dzieci, prawo do oddawania czci Bogu zgodnie z wymogami własnego sumienia, prawo do zrzeszania się z innymi i do czynnej obrony swoich praw, prawo do własności prywatnej oraz do godziwego wynagrodzenia za pracę. Tuż po upadku kolonializmu papież zwrócił uwagę na konieczność solidarności krajów bogatych z krajami biednymi. Oraz na niewłaściwość dominacji jednych państw i narodów nad innymi. To rozwinął potem zwłaszcza jeden z jego następców, to jest Jan Paweł II, który przyjął imię kontynuatora dzieła Jana XXIII oraz Pawła VI papieża, którzy zmierzyli się z burzliwymi przemianami na przełomie lat 60. i 70. Encyklika Pacem in Terris została ogłoszona zaledwie 20 lat po II wojnie światowej i zaledwie 10 lat po rozpoczęciu procesu integracji europejskiej. Integracji zaprojektowanej przez polityków francuskich i niemieckich, którzy dokonali historycznego pojednania swoich narodów i otwarcie czerpali inspirację właśnie z wartości chrześcijańskich. Nasza wspólna Europa jest dziś inna i nasz świat jest inny, ale przesłanie papieża Jana XXIII pozostaje jakże aktualne. Pokusa wojny jest w nas wówczas, gdy widzimy w drugim człowieku, narodzie, wyznawcy innej religii, przeciwnika lub wroga. Czy będzie wojna? To zależy nie od nas, ale od polityków. Możemy jednak zawczasu powiedzieć wojnie nie. To już zależy od naszego sposobu myślenia. W wielu dyskusjach polityków czy ekspertów znikają kategorie dobra i zła, sprawiedliwości, odpowiedzialności. Rozmawia się o pieniądzach, polityce, skuteczności, strategii, wizerunku, o interesach państw, partii czy korporacji ponadnarodowych. Nie wolno pomijać etycznego aspektu polityki, także wojnę. Nawet jeśli nie zawsze potrafimy jednoznacznie ocenić, po której stronie leży moralna racja. Najczęściej nie ma sytuacji czarno-białych. Poziom komplikacji różnych konfliktów we współczesnym świecie jest ogromny, ale istnieje dobro i zło, które w sumieniu trzeba próbować rozpoznać i nazwać po imieniu. Nie zbudujemy pokojowego świata bez odwołania się właśnie do tych kategorii.